Drodzy w Chrystusie, braterstwo, ja również przyłączam się do tych braterstwa, którzy przywieźli pozdrowienia. Nasz pozostali bracia z Białegostoku, z naszego zboru, przesyłają wam serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia. Zawsze tak się utarło, bo nie byłem we wtorek na nabożeństwie, a w niedzielę była nas konwencja w Ciemnoszyjach, ale zawsze oni, braterstwo, mówią, że jak jedziemy gdzieś do braci, to żeśmy zawsze chrześcijańskie pozdrowienia współdomownikom wiary przesyłali, więc czy nie to? Brat starszy, który w swoim wykładzie chce wejść na obszar rozważań na temat czasów ostatecznych, to podlega takiemu swoistemu stresowi. Bo bardzo często, jeżeli ktoś mówi o czasach ostatecznych, komentuje proroctwa czy księgę objawienia, to czas bardzo często koryguje jego myśli, teorie różne. Jeszcze nie było takiego wśród chrześcijan, który by bardzo dokładnie mógł i bezbłędnie zinterpretować proroctwa starego o czasach ostatecznych. Druga sprawa, że to tak jak w wielu dziedzinach życia, na przykład w naszym Sejmie jest lewica i prawica, i tak samo my na temat czasów ostatecznych mamy często takie rozbieżne poglądy. I na przykład ten z braci, który chciałby wypośrodkować jakiś temat, to jest narażony też na krytykę z jednej i z drugiej strony. Że dla jednych jest za mało radykalny, a dla drugich z kolei za mało broni tych nauk, które już funkcjonują i ogólnie przyjęte. Ale mówić o tym trzeba, bo tak mi się wydaje, że naśladując słowa przypowieści, przywołując, że kiedy nie ma objawienia, kiedy nie ma proroctwa, to lud się rozprzęga, że to jest najważniejszy, tak bym określił, najważniejsza przyczyna, dla której lud Boży zawsze zachowywał gorliwość. Mówienie, że to królestwo, o które się modlimy, od 2000 lat lud Boży się modli, że jest blisko. I dlatego apostołowie celowo, myślę, nie wyprowadzali pierwotnych chrześcijan z tego przeświadczenia, że już ten dzień jest we drzwiach, już jest blisko. I lud Boży przez 2000 lat żył w przekonaniu, że Królestwo Boże, zabranie Kościoła jest tuż, tuż. Jak popatrzymy może na inne ugrupowania, chociażby nawet na ugrupowanie świadków, to, że oni są zaangażowani w mówieniu o tym, że to królestwo jest bardzo blisko, chodzą, mówią, że te systemy upadną, to pozwala im się zachować w takiej gorliwości. I można mówić w wykładach piękne rzeczy. Można o przymierzach mówić, o restytucji. Mówić, jacy mamy być, jaka młodzież nasza ma być. Ale jeżeli nie będzie właśnie tego pierwiastka mobilizującego, mówiącego, że trzeba śpieszyć na przyjście Dnia Pańskiego, to wtedy będzie nam trudno tą gorliwość zachować. I życie pokazuje, że nie zawsze zachowujemy. W dzisiejszych rozważaniach chciałbym podzielić się z braterstwem rozważaniami nad przypowieścią, która jest dosyć trudna, taka czasami kontrowersyjna, ale myślę, że lepiej jest, jak po wykładzie rozmawiamy sobie na ten temat, nawet wymieniamy przeciwne zdania, a nie na przykład mówimy o biznesie, tak jakby takiego wykładu nie było. I ja osobiście, jeżeli miałbym wybrać, to wolałbym takiej. Dlatego chciałbym z braterstwem podzielić się rozważaniami nad jedną z przypowieści naszego Pana, która jest zapisana w 12 rozdziale Ewangelii Łukasza, od 35 wersetu. Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana swego, aby mu zaraz otworzyć, kiedy powróci z wesela. Przyjdzie i zapuka. Błogosławieni oni słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, że się przepasze i posadzi ich przy stole i przystąpiwszy będzie im usługiwał. czy przyjdzie o drugiej, czy o trzeciej straży, a zastanie ich tak błogosławieni oni. Dowiedzcie, że gdyby wiedział gospodarz, o której godzinie złodziej przyjdzie, nie dopuściłby do tego, aby podkopano dom jego. I wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o takiej godzinie, której się nie spodziewacie. A Piotr rzekł: Panie, czy to do nas mówisz w tym podobieństwie, czy też do wszystkich? A Pan rzekł: Któż jest tym wiernym i roztropnym szafarzem, którego ustanowił Pan na czeladzią swoją, aby im dawał wyżywienie w czasie właściwym? Błogosławiony ów sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim. Jeśli by zaś ów sługa rzekł w sercu swoim: Pan mój zwleka z przyjściem, i zacząłby bić sługi i służebnice, jeść, pić i upijać się, przyjdzie Pan sługi owego w dniu, w którym tego się nie oczekuje, i o godzinie, której nie zna. Usunie go i wyznaczy mu los z niewiernymi. Ten zaś sługa, który znał wolę Pana swego, a nic nie przygotował i nie postąpił według jego woli, odbierze wiele razów. Lecz ten, który nie znał, choć popełni coś karygodnego, odbierze niewiele razów. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. Przypowieść ta należy do grona tych przypowieści, które podczas dyskusji nad nimi dostarczają wiele emocji. Z tej racji, że ewangelista Mateusz umieścił ją w 24 rozdziale, wielu uważa, że jest to proroctwo. I na ogół tak uważamy, że odnosi się to do proroctwa o założycielu naszego ruchu, o bracie Raslu. Z kolei świadkowie to uważają, że to jest urząd wiernego niewolnika, tak jak nazywają. Część braci uważa, że skoro jest to przypowieść, to ma ona ponadczasowe znaczenie, a skoro Pan jej nie wytłumaczył, to można dowolnie ją tłumaczyć. I tak jak gdybyśmy chcieli przytoczyć różne tłumaczenia, to niektórzy bracia mówią, że tym wiernym sługą to są wszyscy bracia starsi, czy tam zarząd. Inni bracia tłumaczą, że tym wiernym sługą to są reformatorzy. A jeszcze inni, spotkałem takie myśli, tłumaczą, że każdy może być takim wiernym sługą, jeżeli będzie się starał Panu Bogu służyć ze wszystkich sił. Czasami też spotkałem takie myśli, że jeżeli jest to przypowieść, to dowolnie można ją tłumaczyć. Że nie może być proroctwem z kolei. Ale to też nie zgadzałoby się, bo gdy popatrzymy na inne przypowieści, to są takie przypowieści, które mają proroczy wydźwięk. Chociażby przypowieść o 10 pannach, przypowieść o wypłacie grosza, o żniwie, o niewodzie. I cały czas zwracamy uwagę na te przypowieści, aby się zorientować w czasie. Na przykład przypowieść o 10 pannach ma być dla ludu Bożego takim sprawdzianem, czy my mamy olej, czy mamy ochędożone lampy nasze. I gdybyśmy chcieli tak na tym wiernym sługą zastanowić się nad tą jego pozycją, to myślę, że odpada mniemanie, że wierny sługa to bracia starsi. Bo urząd, na który zgromadzenie wybiera każdego starszego, nie daje monopolu na posiadanie pokarmu na czas słuszny. Ani też, jak popatrzymy na zależność między braćmi a zborem, braćmi starszymi, to nie ma takiego charakteru zależności jak między sługą a czeladzią. Bo tam z Ewangelii jasno wynika, że pozostali współsłudzy byli jako czeladź dla tego jednego sługi. Zbór jest panem, a bracia starsi są sługami. Jak popatrzymy na tą przypowieść, to ona ma takie dwa człony. Pierwszy człon tej przypowieści opisuje Pana, który wraca z wesela i wracając z wesela nagradza czuwających sług. Inne tłumaczenia spotkałem, że z weselem, który nie, że z wesela wraca, ale z weselem. I na pewno możemy powiedzieć, że nie odnosi się to do wesela barankowego. Słowo wesele w starożytności stosowano też i do zaręczyn. I obraz Pana przychodzącego do swojej własności. Pisze, jak tutaj mamy w przekazie, pukającego, przepasującego się i następnie służącego swoim podwładnym, jest nierealny. Tak do tego stopnia, że świadczy to o symbolicznym znaczeniu przypowieści. Trudno nam uwierzyć, żeby Pan wracający do swojego domu, do swoich sług, raptem zasiadał razem z nimi, przepasywał się i służył. Dlatego ta przypowieść ma znaczenie przede wszystkim symboliczne. W innym miejscu wręcz odwrotnie jest powiedziane. Pan Jezus, kiedy mówi o tych sługach nieużytecznych, to mówi, że jeżeli taki sługa wróci z pola, to Pan mu nie mówi, że umyj się i jedz. Najpierw każe jeszcze jemu usługiwać, a później dopiero zająć się sobą. I dlatego ta przypowieść jest wybitnie przypowieścią symboliczną. I w przypowieści tej mamy dowód, że wtóre przyjście nie miało w zamiarze nagłego zabrania Kościoła. Co zresztą musimy być sprawiedliwi i powiedzieć, że inne wersety Pisma Świętego sugerują te nagłe przyjście, kiedy apostoł Paweł mówi o zabraniu naprzeciwko Pana. Ta właśnie przypowieść ukazuje i widzimy, jak pięknie jest Pismo Święte skonstruowane, że one jest dla ludzi, którzy są ludźmi myślącymi, dziećmi Bożymi, którzy z różnych stron, tak jak w proroce jest powiedziane, trochę tu, trochę tam Pan zostawił, żebyśmy z tego wszystkiego, z tych, tak byśmy używając takiej dziecinnej mowy, z tych klocków, poukładali budowlę całą. I właśnie ta przypowieść Pana Jezusa mówi o tym, że nasz Pan w czasie wtórej obecności miał się zająć swoimi sługami, tymi, którzy czekali z utęsknieniem na Jego powrót. I ten powrót zaręczyn to właśnie wtóre przyjście naszego Pana. Jest powiedziane, że kiedy przyjdzie i zapuka, jak bardzo nam to się kojarzy z listem do Laodycei, kiedy pisze, że oto stoję u drzwi, siódmy okres, tak się zaczyna, oto stoję u drzwi i kołaczę. Kto otworzy, będę z nim wieczerzał. I tutaj też ta sama przypowieść, zawiera identyczne informacje, że ten Pan, chociaż przychodzi do siebie, to jednak puka. Puka i czeka, aż mu się otworzy. I to pukanie, jak popatrzymy na historię badaczy Pisma Świętego, ruchu w ogóle, tego, który został zawiązany już ponad 100 lat, w zeszłym wieku jeszcze, to tym pukaniem Pana były różne fakty, wydarzenia, które skłaniały tych naszych współwyznawców do rozważań nad czasami, w jakimi żyją, w jakich przyszło im żyć. Do wpuszczenia do naszego umysłu myśli, że żyjemy w czasach ostatecznych. To było też taką próbą, bo można było ich wpuścić, ale i dobrze nie wpuścić. I ci, którzy wpuszczali tę myśl, że nadszedł czas ustanowienia Królestwa Bożego, zabrania Kościoła. Okazywało się, że Pan wtedy do nich przychodził. Tak jak w przypowieści jest powiedziane, rozkazuje im w nocy zasiąść do stołów i zaczyna im usługiwać. I jak popatrzymy, to Pan objawia w czasie tej swojej obecności sługom rzeczy przyszłe, przed czasem, aby w końcówce wieku Ewangelii byli przygotowani na wszelkie ewentualności. Jest powiedziane, że Pan przepasał się i służył. Co to znaczy, że Pan się przepasał? Można powiedzieć, używając tej terminologii Starego Testamentu z cieni przybytku, że Pan, który przyszedł w tych szatach czci i chwały, żeby objąć władzę, królestwo, to przepasuje te odświętne szaty, niejako odkłada na później królowanie, restytucję, a zabiera się za służenie Kościołowi. Do służenia Kościołowi ostatnim członkom Kościoła, tym, którym przyszło żyć w czasie wtórej obecności. I nie w lnianych szatach, jak to było w czasie pierwszego przyjścia, ale w szatach czci i nieśmiertelności. Co to znaczy? Że ma większą moc niż wówczas i daje Kościołowi to, co było ukryte przez cały wiek Ewangelii. To, za czym tęskni cały Kościół, to w czasie której obecności miało być zrozumiałe. Na przykład Księga Objawienia, Księga Daniela, obrazy proroca Starego Testamentu. Jak popatrzymy na Księgę Objawienia, 10, 6 rozdział, to otwieranie pieczęci. To wszystko było dzieło które lud Boży miał zrozumieć w czasie Dnia Pańskiego. Tak jak w objawieniu pisze, że Jan został zachwycony w Dzień Pański, do czasu, w której obecności, i to wszystko, co począwszy tam od 4 rozdziału w objawieniu, miało się wypełnić w czasie, w której obecności. Na tym miała polegać usługa tego Pana. I następnie Pan Jezus podaje drugi człon tej przypowieści. Zaczyna się on pytaniem Piotra. Do nas mówisz to, czy do wszystkich? Jakie dziwne pytanie. A wtedy Pan mówi, kiedy Piotr zadał, któż jest tym wiernym i roztropnym szafarzem, którego ustanowił Pan nad czeladzią swoją? I tak na pierwszy rzut oka to się wydaje, że Pan albo nie odpowiada na pytanie Piotra, albo odpowiada w taki sposób, że trzeba dojść do odpowiedzi. Bo okazuje się, że pojawia się w przypowieści oprócz Pana i służby, tak jak na początku, że Pan usługuje sługom siedzącym, trzeci element, szafarz, dla którego pozostali słudzy są czeladzią już. I choć jest współsługą, to jednak góruje nad resztą, bo to Pan go ustanowił, dał mu prawo do szafowania pokarmem. I Pan natomiast na chwilę znika z tej przypowieści, pojawia się później dopiero, aby rozliczyć szafarza. I jakie wnioski z połączenia tych dwóch członów przypowieści wynikają? Że pierwszy wniosek to taki, że ten niewidzialny po raz drugi Pan, który przychodzi po raz drugi Pan, posługuje się widzialnym szafarzem. Drugie, szafarza nie wybierają członkowie zboru. To on daje sługom pokarm, aby wytrwali w służbie Pana. I dlatego, gdybyśmy chcieli odpowiedzieć, czy Pan odpowiedział, jak Pan odpowiedział na pytanie Piotra, to powiemy sobie, że Pan mówi do wszystkich, ale na pewnych zasadach, że dla każdego inne zadanie. Dla szafarza inne zadanie miało być i wnioski z tej przypowieści, a dla tej czeladzi, która była też zależna poniekąd od szafarza, inne wnioski. Pan ustanawia szafarza i daje mu pokarm. Będzie go następnie rozliczał z pracowitości, z rzetelności, a nagrodą, tak jak żeśmy przeczytali, będzie jeszcze wyższe stanowisko. Wprowadzenie go ponad wszelkie dobra tego Pana. On też ma czuwać, aby nie uronić nic z tego, co Pan mu daje, a on ma to z kolei być takim przewodem dla tych współsług. To jest zadanie dla tego wiernego sługi. Natomiast czeladź też ma zadanie, bo musi uznać wyższość szafarza i wiedzieć, że jest przewodem Pana dla ich zbudowania, że ich zbawienie, że ich taki ostateczny sukces w służbie dla Pana jest poniekąd związany z tym wiernym szafarzem. I właśnie na tym polega próba tych czasów ostatecznych dla Kościoła, że puka do drzwi i podaje pokarm nie Pan, bo gdyby Pan przyszedł do nas, to na pewno byśmy go wszyscy przyjęli. Całe chrześcijaństwo czeka właśnie na ten rodzaj przyjścia, że to Pan przyjdzie, będzie wszystkich zabierał, będą się w niebie gdzieś tam cieszyć. A tymczasem polega próba na tym, że musimy tego wiernego sługę przyjąć tak jak Pana. I to się okazuje, że to jest człowiek, współsługa taki jak my, będący na próbie, niedoskonały. I tu jest właśnie próba. Próba czasów ostatecznych. Inna próba niż tam w wiekach średnich, czy jeszcze dalej, w zamierzchłych czasach, kiedy na arenach bracia ginęli. Jest inna próba. Próba tak jak w przypadku Gedeona. Czy ktoś będzie dobrze pił tą prawdę, czy niedobrze. I Pan będzie decydował, kto odniesie błogosławieństwo. Jak to jest trudno czasami przed człowiekiem pokazać, że ktoś lepiej rozumie. Ja przytoczę tylko taki z objawienia jeden fragment z 19 rozdziału, który powinien pokazywać naszą taką zależność między nami, czeladzią, a sługą. Kiedy Jan zostało pokazane te nowe Jeruzalem, właściwie też jeszcze zwycięstwo i wesele baranka, to Pan mówi do Jana taki: rzecze do mnie, napisz, błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. I rzecze do mnie, to są prawdziwe słowa Boże. I wtedy tak pisze, 10. werset. I upadłem mu do nóg, aby mu oddać pokłon. A on rzecze do mnie: nie czyń tego, jam współsługa twój i braci twoich, którzy mają świadectwo Jezusa. Bogu oddaj pokłon, a świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Czasami nasze stanowisko powinno być takie jak tego Jana, że powinniśmy umieć upaść na kolana przed kimś, kto ma prawdę, kto tłumaczy logicznie, którego życie potwierdza, że on żyje zgodnie z tą prawdą. Zastanawiamy się często, dlaczego w czasach ostatecznych, w dniu pańskim, Pan daje wiernego sługę. Czy to musiało tak być? A tymczasem Pismo Święte mówi, że jest taki wierny sługa. Myślę, że to wynika z czasów, w jakich żyjemy. Jakbyśmy patrzyli na świecznik, ten, który stał w przybytku, który miał 7 ramion, to zauważymy, że pierwsze ramię i 7 to było na tym samym poziomie. I stąd niektórzy bracia podali mi taką myśl, że pewne podobieństwo jest między pierwszym okresem Kościoła, wtedy kiedy apostołowie tworzyli zręby tego Kościoła Chrystusowego, i ostatnim, i podobnie 2 i 6. Tylko że może tam działo się odwrotnie, że tak jak na początku prawda była w pełnym blasku, później w miarę zbliżania się do średnich wieków zanikała, ten świecznik zawsze się palił. Pan zawsze te knoty tam przycinał i chodził między tymi ramionami. Ale to światło poprzez napływ różnego elementu nominalnego gasło. Dopiero musiały przyjść czasy reformacji, jeszcze przedtem Wycliffe się pojawił, jutrzenka reformacji, prekursor tej reformacji, i doszliśmy do okresu laodycejskiego, gdzie te wszystkie prawdy, które tam były kiedyś zapomniane, zostały odgrzebane i jaśnieją dzisiaj pięknym światłem. I dlatego, gdybyśmy chcieli takie właśnie porównanie zrobić, to ten 1 i 7 okres są podobni. Tam były różne prądy. Na początku, kiedy apostołowie wśród Żydów, a później apostoł Paweł wśród pogan roznosili słowo Ewangelii, były różne prądy, poglądy, chęć łączenia chrześcijaństwa z pogaństwem, chęć łączenia judaizmu z chrześcijaństwem. I apostołowie byli takimi stróżami odpowiedzialnymi za właściwy pokarm dla ludu Bożego. To samo, podobna sytuacja jest i w okresie laodycejskim. Kiedy upadł ten katolicyzm, został tak poskromiony przez Napoleona, przez odebraną świecką władzę, kiedy reformacja dokonała swojego dzieła. Widzimy, że okres laodycejski to okres sprawiedliwości dla ludu, charakteryzuje się wolnością wyznania. Wyłoniło się wiele wyznań protestanckich. I właśnie wtedy Pan dał sługę, który miał torować dla ludu Bożego drogę, który za jego pośrednictwem miał nakreślić plan, który miał śledzić każdy, kto chciał być tą mądrą panną. Jak popatrzymy, z ilu wyznań, z jakich odłamów zaczęli wychodzić bracia, kiedy zostały ogłoszone te prawdy w której obecności, to rzeczywiście trzeba było jednego przewodu, który by to wszystko umiał tak uporządkować. Pan daje wiernego sługa, aby uzupełnić braki, takie ujemne skutki demokracji w Kościele. Bo to też zauważmy, że demokracja jest pięknym systemem, ale ma braki. Jak to się mówi nieraz tak po prostacku trochę, że co głowa, to rozum. I dlatego był potrzebny przewód, aby wyselekcjonować właściwy pokarm. Właściwy pokarm w zalewie tych różnych informacji, różnych reformatorów. Poczuli się wolni. Ta groźba inkwizycji przestała działać. Każdy starał się tą Biblię tłumaczyć na swój sposób. I Pan Bóg niejako wychodzi naprzeciwko zapotrzebowaniu ludu Bożego i daje właśnie tego sługę. I sposób mianowania szafarza, tego wiernego sługi, najlepiej pokazać mi się wydaje na przykładzie reformatorów. Chociaż reformatorowie, ci, którzy żyli przez cały wiek Ewangelii, nie byli tymi szafarzami, tymi wiernymi sługami, chociaż z przypowieści, którą Pan Jezus podał. to jednak to, w jaki sposób oni zaczynało się ich dzieło, pokazuje właśnie, że i w ten sam sposób Pan powołał wiernego sługę. I kiedy tak popatrzymy na Husa, na Lutra, na Wycliffa, czy tam na Savonarole, czy ktokolwiek z ludzi powoływał ich, odwrotnie było. To oni promieniowali prawdą, poświęceniem, a przez to wokół siebie skupiali ludzi spragnionych prawdy, sprawiedliwości, spragnionych tego pokoju Bożego, który przewyższał wszelki rozum. Tworzyli zbory, nadawali im kierunek rozwoju, a wszyscy, którzy uznawali ich autorytet, czerpali z tego siłę i błogosławieństwo. To tak jak z tą Arką Przymierza było, która, jak bratesa na pewno znają, ona, jej losy były bardzo różne. I była i w niewoli, i była i pod namiotem, później Salomon dla niej zbudował dom. Ale zawsze jedna była zasada, że tam, gdzie była Arka, to jest zawsze Pismo Święte mówi, że jak była gdzieś w obejściu jakiegoś Izraelity, to temu domowi Pan błogosławił. Podobnie tutaj było przez cały wiek Ewangelii. Tam, gdzie była prawda dawana za pośrednictwem reformatorów, tam było błogosławieństwo. I chociaż później okazywało się, że reformatorzy czynili błędy, to jednak za ich życia nie było ludzi mądrzejszych od nich. Nikt nie był w stanie powiedzieć, że na Lutrowi, że nawet jak zbłądził, że on źle czyni. Taką mieli charyzmę, mieli taką moc, która powodowała, że ludzie przyjmowali to, co mówili. I tak samo też było i z ostatnim reformatorem. Kiedy pojawił się pastor Russell, to chociaż jak popatrzymy, to z punktu ludzkiego widzenia nie posiadał żadnych jakichś atrybutów, które pasowałyby do reformatora. Jak popatrzymy na Husa, na Wycliffa, to byli ludzie, którzy mieli studia pokończone. Byli kapłanami w tamtym czasie. A brat Russell nie posiadał ani wykształcenia teologicznego, ani ordynacji duchownych tamtych czasów. Impuls prawdy, który przyszedł do niego, przyszedł od innych chrześcijan. I ten człowiek stworzył ruch, który swoim dorobkiem przyćmił tamte wszystkie współczesne mu wyznania. Żeby w ciągu 40 lat zrobiło się 200 tysięcy wyznawców, tyle mniej więcej liczyło zrzeszenie badaczy Pisma Świętego. Pan dał mu talent i organizacyjny, i finansowy. To jest ważne, że był niezależny finansowo. Miał majątek po ojcu, który poświęcił braciom. Tak może taką dygresję zrobię. Przeczytałem niedawno książkę o Marcinie Lutrze. Kilka książek jest, ale to nie wiem, czy bratesi wiedzą, jak żona Marcina Lutra sobie radziła z nadmiarem gości. Mówię o tej niezależności finansowej. Luter nie był zależny finansowo. A zawsze w domu jego było 40-50 osób. Rozdawał majątek, nic nie mieli. To w końcu ta jego żona, zapobiegliwa Katarzyna von Bora, założyła browar. Ważyła piwo, sprzedawała to piwo. Miała z czego gościć brać. Takie czasami dziwne są drogi Pana. I dlatego Pan, wykorzystując te wszystkie talenty, które pastor Russell posiadał, ta niezależność też finansowa to i miała to znaczenie, że był taki moment w życiu, że wiemy, że brat Russell był takim dożywotnim prezydentem stowarzyszenia. Pewnego razu, kiedy wyjechał, to niektórzy bracia uznali, że może trzeba go zastąpić na tym stanowisku. Nie udało się, bo klauzula była, że on jest dożywotnim. Brat Russell podobno jak wrócił, to nawet słowa nie powiedział, a wiedział, bo bracia mu donieśli, że takie były próby, żeby go obalić. Pan dał mu, widzimy, talent, wszechstronny talent, a żeby przekazać tę prawdę o czasach ostatecznych, a żeby ją wiarygodnić, dał mu i tą mądrość, aby uporządkował i podał w taki bardzo klarowny sposób nauki, podstawowe o nowym stworzeniu, o pojednaniu człowieka z Bogiem, o restytucji. I patrząc na jego działalność, to widzimy, że Pan odsłaniał przed nim nowe obszary wiedzy biblijnej. Tak jak pisze tutaj, że kiedy przyszedł i zastał go tak czującego, tam nie ma wcale mowy, o którym przyjściu, kiedy Pan Jezus mówi, że kiedy przyjdzie, to zastanie go tak czyniącego. To można powiedzieć, że to były takie inspekcje w ciągu jego życia. I kiedy popatrzymy, że bracia posługiwali się nawet pierwszy tom. Jak zobaczymy, to jaki ma tytuł pierwszy tom? Boski plan wieków. I to odróżnia właśnie nasze zrzeszenie od innych chrześcijan. Że tam, jak popatrzymy na chrześcijaństwo, to ono ma bardzo prosty ten boski plan. Jak to każdy mówi, że to, co on rozumie, co wyznaje, to jest boski plan. Jest bardzo prosty, że świat dzieli się na zbawionych i potępionych. I to tak trwa już od tych 2000 lat. Chrześcijanie na ogół nie wgłębiają się, w jaki sposób Pan Bóg doprowadzi do tego królestwa. A zresztą jak jedni idą do piekła na wieczność, inni do nieba, to o jakim tu planie mówić? O którym przyjściu czasami się mówi, ale też w taki sposób bardzo jakiś niejasny. A jeżeli pierwszy tom został nazwany Boski Plan Wieków, to wymusza niejako na nas, żebyśmy w tym planie mogli się poruszać tak z miejsca na miejsce, prawda? I zrozumienie planu to powoduje, że często taką reakcję lawinową w zrozumieniu elementów tego boskiego planu. I zauważmy, jak się działo, że ta gorliwość braci została wynagradzana co jakiś czas, kiedy zrozumiano cienie przybytku, a to Wielkanoc zrozumiano, a to piramidę, a to nadzieję dla Izraela. W końcu upadek Babilonu i walka Armagedonu. W myśl tego, co właśnie Pan podawał, że gdy zastanie go tak czyniącego, postawi go nad wszelkimi dobrami. Że, a kiedy z kolei o niebiańskim powołaniu, to wymusza też niejako zrozumienie klasy wielkiego grona. I tak z każdą nauką biblijną jest. Jeżeli my mamy plan, jeżeli nadajemy sobie pewne pewniki, na pierwszym miejscu jest okup, wokół tego wszystko się obraca, to wtedy odkrywamy coraz to nowe obszary. I tak samo też było z którym przyjściem, że te wtóre przyjście zostało przedstawione nie jako jakiś moment, jeden dzień w życiu Kościoła, dzień zebrany, a konkretne działanie Pana. I jak popatrzymy, to te błogosławieństwo było tak wielkie w tamtym czasie, wydarzenia tak się składały, że cały ten ruch proroczy wydawało się, że zakończy się pełnym sukcesem. I kiedy nadszedł 1914 rok, kiedy brat Russell, wybucha pierwsza wojna światowa i brat Russell wszedł do Betelu, do braci, to wszyscy powitali go oklaskami. Bo wiedzieli, że to na 100% się spełni to, co było przewidziane. I co się okazało? Że po 14 roku ten, który miał do tej pory tak wiele pokarmu pod dostatkiem, mówi taką rzecz. Objawienie wytłumaczy kto inny. Czekamy na klucz do objawienia. Tak w księdze pytań i odpowiedzi, bratesko, na pewno znają to, nie będę czytał. Kiedy bracia pytają go o siódmy tom, wiernego sługę, tego, który napisał 6 tomów i powiedział, że siódmy też jeszcze będzie, kiedy bracia pytają go, kiedy siódmy tom się pojawi, to ten wierny sługa mówi, że napisze go kto inny. Kiedy bracia go spytali, co to będzie ta wypłata grosza z przypowieści Pana Jezusa, Bartosel podaje, że to będzie związane z uderzeniem Jordanu, do którego przez większość swojej misji się przygotowywał. Psalm 149, tam kiedy ci święci mieli z mieczem w ręku na łożach swoich karać narody, uważał, że to się z tej strony zasłony jeszcze wypełni. Tak mówi ten, który miał, tak jakby tego pokarmu mu nie starczało. Mało jeszcze tego. Powiedziane, że nad wszystkimi dobrami go postanowi, a tymczasem po zawodzie odeszło wiele tysięcy wyznawców, bo uważali, że spotkał ich zawód. I dlatego my, jak badamy, patrzymy na historię, badamy Pismo Święte, musimy jakiś, staramy się komentarz do tego znaleźć. I jak popatrzymy, to rzeczywiście chciałbym przywołać taki obraz z życia Eliasza, który poniekąd wytłumaczy, dlaczego tak się stało. Kiedy Eliasz po tej ucieczce przed prześladowaniami Achaba i Jezabeli skrył się tam nad potokiem, w pewnym momencie już po tym sukcesie na górze Karmel anioł go budzi, daje mu pokarm. Eliasz zjadł ten pokarm, znowu zmęczony, śpi. Później jest drugie budzenie. Eliasz dostaje pokarm i Pan mówi, idź do góry Bożej Choreb. I jest powiedziane, że Eliasz idzie 40 dni i 40 nocy do góry Bożej Choreb, na której otrzymał później te trzy manifestacje boskiej mocy. A góra Choreb to przedstawia, znaczy symbol Królestwo Boże, ale tłumaczenie Choreb to znaczy sucha. I ja myślę, że tutaj kryje się wytłumaczenie, dlaczego nastąpił zawód. Dlaczego niektóre nauki, które były tak jasne jeszcze przez te 40 lat później, trzeba było je trochę inaczej na nie popatrzeć. Pisze tam w historii Eliasza, że szedł 40 dni i 40 nocy. I ruch badaczy Pisma Świętego, który do 14 roku akurat przez 40 lat szedł, śpiesząc się do Królestwa Bożego, które miało wtedy nastać na ziemi, pisze, że 40 dni i nocy. I w dzień jak się idzie, to jest jasno, nie robi się błędu. Ale w nocy robi się błędy. I ja myślę, że przez te 40 lat czasami nasi bracia niektóre wnioski pochopne. Podam może takie dwa tylko przykłady. Chcąc do 14 roku zmieścić wszystkie proroctwa, no przecież to było naturalne, że skoro w 14 roku miał cały świat się kończyć, więc wszystkie proroctwa miały się wypełnić. No i jest takie proroctwo, które mówi, gdy będą mówili pokój i bezpieczeństwo. No i braterstwo chcieli to, nie było jak tego dostrzec w tej rzeczywistości, która ich otaczała. To uznali, że kiedy odbyła się ta parada okrętów przez kanał Kiloński, i to w czwartym tomie mam zapisane, że to bracia podciągnęli pod wypełnienie się tego proroctwa. Albo też z kolei chciałbym tą kontrowersyjną przypowieść o 10 pannach. Bracia zastosowali, że wyjście panien nastąpiło wtedy, kiedy Miller poszedł na górę. A czy to tak naprawdę można powiedzieć było, że to tam było wyjście panien? Czy pan miał przyjść? Bo pisze, że odwłaczał, że to było... Te panny spodziewały się rzeczywistego przyjścia Pana. Przecież tam bracia, jak wychodzili na górę, oni nie mieli żadnego zrozumienia, którego przyjścia. Ani sposobu, ani celu. Czy to można podciągnąć? Pan nigdy by nawet nie przyszedł w takiej formie, jak oni się spodziewali. I dlatego raczej to wyjście Panien to trzeba widzieć wtedy, kiedy właśnie powstał nasz ruch, kiedy zdrzemnęły się wszystkie po tych zawodach. A zabranie Kościoła to będzie właśnie, jest tam jeszcze okrzyk, o północy stał się okrzyk. To są wszystko takie sygnały, które trzeba brać pod rozwagę w tłumaczeniu tej przypowieści. I dopiero wejście Panien to będzie ten czas epifanii, uwielbienia Kościoła. I teraz tak, kiedy popatrzymy na to, co się stało w historii naszego ruchu, są dwa stanowiska. Można wysnuć, że brat Russell był wiernym sługą pomimo zawodu w 1914 roku. Pokarm, który zgromadził, był tak wielki, że niektórzy bracia takie myśli podają, słyszałem, jest tak wielki, że wystarcza ludowi Bożemu aż dotąd. I nie trzeba niczego szukać, niczego uzupełniać, chociaż brat Russell sam powiedział, że będzie ktoś taki, kto poda tłumaczenie chociażby objawienia. I tak tłumaczę, że to nie jest ważne. Podam taki przykład, nawet do czego to prowadzi w takie stanowisko. Jeden z braci zagranicy kiedyś przyjechał i opowiadał mi, że bracia się spotkali, taki komitet jakiś mały zawiązali, żeby napisać broszurkę o czasach ostatecznych, o wtórej obecności. No i ten brat, który to redagował, to napisał jako jeden z dowodów wtórej obecności, zdaje się, że maszyna parowa. Ale że to było tam 20 czy 30 lat temu, to bracia mówią, no dobrze, no słuchajcie, mówimy o wtórej obecności, ale jak będziemy dawali dowody wtórej obecności, ale pochodzące z XIX wieku, o maszynie parowej, czy o drucie kolczastym, czy o takich innych rzeczach, jak my będziemy wyglądali we współczesnym świecie? Ludzie będą nas czytać. No, nastąpiła konsternacja i jeden z braci się odzywa. A czy my możemy kwestionować słowa wiernego sługi? Nie można. I broszurka w w końcu XX wieku poszła z takimi XIX-wiecznymi dowodami. No nawet jeszcze to można przełknąć było, ale czy można powiedzieć, jeżeli nam już nic nie trzeba, że Pan postawił pastora Russell nad wszystkimi dobrami wtedy? Tak w 100%. Drugie stanowisko, myślę, że wierny sługa to, gdyśmy tak założyli, taką koncepcję świadków, braci świadków. Tylko oni to źle zastosowali, tak mi się wydaje. Że wierny sługa to jest urząd z braćmi, którzy na tym urzędzie się zmieniają. Ta koncepcja świadków wydaje mi się o tyle dobra, tylko że źle zastosowana w praktyce. Świadkowie uznali, że następcy na urzędzie wiernego sługi, to konkretnie Rutherford, czy tam później Knorr, mają prawo radykalnie zmienić dorobek tego, który zapoczątkował ten ruch. I jak popatrzymy, to oni o 180 stopni zmienili. Na przykład odrzucili restytucję. Okup nie rozumiem, widać, że okupu nie rozumieją, skoro mówią, że nie będzie restytucji. Uważają, że wszyscy świadkowie teraz pod Nowym Przymierzem żyją. Odrzucili Izraela, pogląd na sąd narodów. Oni zupełnie Armagedon inaczej rozumieją. Nawet taki jeden świadek mi kiedyś powiedział, że jak przyjdzie Armagedon, to będą, tak jak w objawieniu pisze, że grad centnarowy spadł. To tego rodzaju manifestacje. Oni nawet, był czas, że mieli takie miejsca gdzieś w lasach przygotowane, że jak Armagedon wybuchnie, to muszą tam się chować. No i teraz takie pytanie, jeżeli to jest urząd, to czy zasiada na nim jednostka? Mi się wydaje, że tak. Tylko, że jak popatrzymy na historię, to brat Russell firmował to, co powstało w gronie braci, którzy pracowali w domu Betel. Przecież tam, jak popatrzymy na dzieło braci Edgar, brata Bartona, tutaj później jeszcze przedtem nim Barbour współpracował, Patton, Jones. Oni wszyscy w jakiś sposób się wykruszyli z tej pracy tamci, bo Edgar i brat Edgar i Barton to byli wierni aż do końca. Nawet żona brata Russella miała udział, niedawno mój brat przetłumaczył taki artykuł, brat Russell napisał o swoim małżeństwie, wspomina taki, bardzo ciekawy, radziłbym bratesów poczytać, jakie ten człowiek miał ciężkie życie z żoną. Przechodzi pojęcie. Ale ona do tego stopnia, że najpierw podawała artykuły niepodpisane przez siebie, a później zażądała po pewnym czasie, żeby brat Russell, jak umieszczał, żeby podpisywał, że to ona. I brat Russell poszedł na to i umieszczał. Później to wszystko, nie będę, bo to jest inny temat. Ale chcę powiedzieć, że brat Russell firmował to wszystko. I myślę, że ten, kto zasiądzie na tym urzędzie, musi prowadzić linię rozumowania poprzednika. Wiedzieć, że nauki sztandarowe dla każdej reformacji były prawdziwe. Jak popatrzymy na naukę o usprawiedliwieniu, przez Lutra podano. Można powiedzieć, że Luter w innych sprawach błądził. W tej sprawie nie zbłądził. Jak popatrzymy na Zwinglego, można mu zarzucić, że z bronią w ręku mordował katolików, ale miał właściwy pogląd na temat tej całej mszy. Jeżeli Hus powiedział, że do stołu pańskiego trzeba przystąpić, że jest powszechne kapłaństwo i pod obiema postaciami trzeba przyjmować te emblematy. To była prawda, chociaż innych się mylił. I stąd myślę, podobnie niewzruszalność tych praw, które zostały wyprowadzone przez braci założycieli ruchu. Restytucja, Izrael, wtóra obecność. I co my mamy robić, jeżeli są jakieś pewne niedomówienia, nie potrafimy czegoś wytłumaczyć? Ja myślę, że przypowieść o 10 pannach dostarcza nam sposobu, że kiedy się pobudziły te wszystkie panny po tym okrzyku, to tam nie było potrzeby na przykład, żeby zmieniać olej, wyrzucić te lampy, które gasły. Pisze w przypowieści o 10 pannach, że panny ochędożyły lampy. Te greckie słowo ekosmesan to się z kosmetyką, prawda? Siostry to najlepiej wiedzą. Co to znaczy przeprowadzać kosmetykę? I ja myślę, że tego rodzaju tylko manewry my możemy uczynić. Tak jak w historii Eliasza, tam kiedy stał na tej górze Choreb, kiedy skrył się w tej pieczarze, to później Pan mu pokazał te trzy manifestacje. Bracia już wspominali o tym, jak się czyta niektóre fragmenty z tych strażnic dawnych, że spodziewali się, tylko jakoś nie było miejsca na nie przed 14 rokiem. Natomiast na tej Górze Bożej Choreb klasa Eliasza, jak się znalazła na Górze Suchej, kiedy nastąpił zawód, to jednak Pan, żeby wynagrodzić, żeby pokazać te światło na przyszłość, podał Eliaszowi te trzy manifestacje: wichru, trzęsienia ziemi i ognia. Nawet jeżeli nawet wiernemu słudze wypadły błędy i zawody, to fakt, że z tego urzędu płyną nauki, spowoduje, że lud Boży otrzyma pełną prawdę. I jak brat Russell zapatrywał się, jak czytamy jego wypowiedzi, książkę pytań i odpowiedzi, to brat Russell mówi tak, że niektóre rzeczy inni wyprowadzą. I jak popatrzymy na jego dorobek, to większość materiału, który dostarczył, była bezbłędna. Część zasygnalizował, nasunął myśli. Część zostawił do wytłumaczenia dla innych. Ja myślę, że jeżeli po 14 roku, jak popatrzeć na historię braci naszego ruchu, po 14 roku to na ogół miało miejsce, a szczególnie może w Polsce, tylko takie porządkowanie tego wszystkiego. Kiedy umarł Bratosek, to wielu braci uważało, że ma jakieś prawo do spuścizny po nim, tam Chomiak, prawda, towarzystwo całe, Chomiak, Zaborowski, to byli tacy bracia, którzy mieli takie raczej awanturnictwo we krwi. Jak się czyta ich broszurki, to potrafią wyzywać, szczególnie ich nienawiść na nas, na braciach wolnych się skupiała. I ja myślę, że gdyby tam dopatrzyć się, kto wówczas był na tym urzędzie wiernego sługi, to bym widział takie światłe jednostki, jakim był brat Stan czy brat Mikołaj Grudzień. To byli bracia, którym na przykład my zarzucamy, że byli zbyt apodyktyczni, prawda? No, brat Grudzień to potrafił zbory całe wyłączać. My byśmy dzisiaj się nie dali, prawda? Żeby przyjechał do naszego zboru i powiedział, że tego brata trzeba wyłączyć, bo na przykład w siódmą trąbę nie wierzy. Nigdy by nasze zgromadzenie się nie zgodziło na to. W tamtym czasie się taki był czas, takie było zapotrzebowanie, żeby brat Stan podobnie przyjechał z Ameryki, machnął rękę na wizę, został, zginął później w Oświęcimiu czy w Dachau. Ale to byli ludzie, których widać, bracia, których widać, że to Pan ich powołał. Że często mieli takie postępowanie niezrozumiałe dla nas, którzy chcemy, żeby ta demokracja była, wolność. Ale widocznie Pan ich potrzebował. I gdyby popatrzeć jeszcze na taki dorobek, chciałbym jedną myśl jeszcze powiedzieć, która może bratezu się nie spodoba. Ale jak patrzę na to, w jaki sposób zrozumieć te czasy już po 14 roku. Na takie pełne zrozumienie, określenie, co się stało po 14 roku aż do dzisiejszych czasów. Bo brat Russell zasygnalizował na przykład to powstanie socjalizmu. Ale żeby tak dokładnie przyjrzeć się, jak ten socjalizm wypełnił tę rolę bicza Bożego, ten obraz Samsona, to myślę, że taki najpełniejszy, taki trochę nowatorski, chociaż w zgodności z tym, co brat Russell mówił, materiał to przedłożył brat Tadeusz Wiśniewski. Chociaż czas pokazał, że nie wszystko. To, co na początku powiedziałem, że jeszcze nie było takiego genialnego myśliciela, nie było takiego, który by wszystko w 100% nam przedstawił. I czas pokaże, czy na tym zakończy się podawanie pokarmu. Ja myślę, że jeszcze pewne rzeczy są przed nami. Tym bardziej, że siódmy tom musi być napisany. Skoro i to nie będzie może w formie podręcznika, tak jak tamte sześć, ale będzie w formie jakiegoś całości myślowej, która pokaże ostatnim członkom Kościoła. I bracia w siódmym tomie, to powołują się na brata Russella, nie wziąłem tego zeszytu akurat, gdzie miałem to zapisane, powołują się, że Księga Objawienia miała być dana Kościołowi, ostatnim członkom Kościoła, jako takie antidotum na te wszystkie doświadczenia czasów ostatecznych. Jak to będzie, to czas pokaże. Tu jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na 39 werset tej przypowieści. Takie wtrącone zdanie Pana Jezusa. To wiecie, że gdyby wiedział gospodarz, o której godzinie złodziej przyjdzie, nie dopuściłby do tego, aby podkopano dom jego. Tak na ogół żeśmy się przyzwyczaili mówić, że to o szatana chodzi. A mi się wydaje, że na pewno nie mówi Pan o szatanie. Bo to niezgodne jest z kontekstem tej całej przypowieści. I jeżeli to szatan ma być tym gospodarzem, który gdyby wiedział, kiedy Pan przyjdzie, nie dopuściłby do podkopania domu, to jest nielogiczne. Czy szatan przy całej swojej potędze, mocy może przeciwstawić się boskiej naturze naszego Pana? Myślę, że to nie o to chodzi. Że nie chodzi o Pana i szatana, bo szatan tu w tej przypowieści nie ma nic. Nie pasuje do kontekstu. Ja myślę, że tu chodzi o nas i o Pana. Że te doświadczenia, które w czasie której obecności nas dotykają, to przychodzą od Pana, żeby sprawdzić, czy ten nasz dom, te budowanie, które tak nieraz z mozołem budujemy, i charakteru, i wiedzy biblijnej, i przygotowania na spotkanie Pana, czy to się nie zawali, jeżeli my na przykład odrzucimy jakieś nauki, chociażby tego wiernego sługę. Próbą dla nas jest fakt, że Pan odwłacza z zabraniem Kościoła, tak jak w tej przypowieści o 10 pannach. Po czasie widzimy, że poszczególne elementy planu Bożego wypełniają się tak, jak należy. Ale co jest? Że upragniony koniec nie nadchodzi. Ja przypominam ten lata sprzed roku 1981, jak widziałem, że papieża wybrali polskiego. Że ta solidarność, takie rzeczy się człowiek w 100% był pewny, że to się wypełni, że to takie ewidentne proroctwa się wypełniają. A tymczasem Pan nie zabrał swojego Kościoła, tego Królestwa. Dalej jak nie było, tak nie ma. I my musimy zatem czuwać i budować swój charakter, aby jego te braki w naszym charakterze nie przysłoniły nam zrozumienia rzeczy duchowych. Bo to też jest jeden z elementów Pańskiego doświadczania nas. Czasami my coś odrzucamy, bo uważamy, że to według nas nie jest logiczne. A czasami może być tak, że to może z naszym charakterem jest coś nie w porządku, że to nasze nowe stworzenie kuleje i Pan kara nas w ten sposób, że nie daje niektóre rzeczy zrozumieć. Właśnie musimy czuwać, ażeby to odwłaczanie Pana właśnie nie dało nam pokusy do odrzucenia nowego, wiernego sługi. Musimy też czuwać, aby usłyszeć, jak ten wierny sługa będzie czytał. Bo to, co w objawieniu pisze, że błogosławiony, który czyta, i ci, co słuchają. To do kogo to się odnosi? Do zrozumienia księgi. Ja myślę, że to my wszyscy słuchamy, a te pańskie narzędzie wytłumaczy. Bo gdyby przyjąć, że to starsi mają, czy tam zbór, podać komentarz do księgi objawienia, to najlepiej przyjechać do nas do Białegostoku i zobaczyć, że są dwie, a czasami trzy wersje na temat Księgi Objawienia. Gdybyśmy wszystkie księgi tłumaczenia, komentarze do Księgi Objawienia pozbierali, to będą bardzo się diametralnie różnić. Siódmy tom, albo ta księga, niektóre księgi to mówią, że już prawie wszystko się wypełniło. Niedawno spotkałem takie tłumaczenie z braci. Zabrali się do tłumaczenia Księgi Objawienia i uznali, że skoro cała Księga Objawienia, to 4 ma się wypełnić w Dniu Pańskim, a ten Dzień Pański jeszcze nie nastąpił, to trzeba odłożyć Księgę Objawienia i wcale nie badać. No, też trudno się zgodzić z tym. I dlatego dałby Pan, żebyśmy mieli te uszy ku słuchaniu, żebyśmy mieli nastawione na odbiór, mieli te czyste serca, bo to jest też podstawa zrozumienia tej Księgi. Czyste serce, pozbawione uprzedzeń, pozbawione takiego spojrzenia, że jak ktoś jest młody na przykład, to co on może mnie staremu powiedzieć? Pozbawione literalnego przyjmowania objawienia. Wiele się czynników składa na to, żeby ten głos usłyszeć. Jeszcze na zakończenie tylko chciałbym przytoczyć taki fragment z obrazu biblijnego. Bo gdybyśmy chcieli tego wiernego sługę poszukać w Starym Testamencie, to myślę, że najpiękniejszy obraz to jest z życia proroka Jeremiasza, który akurat 40 lat prorokował o upadku Babilonu i badacze, brat Russell wypełnił ten obraz. Ale osobiście może ktoś mi powiedzieć, że już mam słabość do tego obrazu, często go przytaczam. Przyjścia Mojżesza do Egiptu. Dla mnie to w Starym Testamencie to jest najbardziej klarowny obraz, co ma się dziać w czasie którego przyjścia. Że tam mają być te plagi, że Mojżesz przychodzi do faraona, zmusza go, najpierw daje znaki, ostrzeżenia. Później zaczyna smagać Egipt 10 plagami. I tak mi się wydaje, że najłatwiej się zorientować, w czasie której plagi żyjemy. Ale nie o to chodzi mi. Chodzi o to, że Mojżesz, kiedy na Chorebie otrzymał od Pana te wszystkie atrybuty, kiedy został wysłany do Egiptu, to tam Pan powiedział, że Mojżesz jest wyżej komu? Aaronowi. Aaron wychodzi, co prawda starszy jego brat, to może już takie szczegóły tam nie będziemy się dawali, ale wychodzi na spotkanie Mojżesza starszy brat, Aaron, powiadomiony na pewno przez Pana, że Mojżesz się zbliża, żeby prowadzić naród żydowski z niewoli egipskiej. I właśnie jako pierwszemu Aaronowi Mojżesz pokazuje te wszystkie znaki. Później Aaron prowadzi Mojżesza do starszych izraelskich. Pokazuje i im te wszystkie znaki. Później razem idą do Faraona. Okazuje się, że tak samo jak Mojżesz, tak i Aaron uczestniczy w wylewaniu tych plag. Jego laska tam smaga, czy wody Nilu, czy są wyprowadzone, część plag wyprowadzone. Ja myślę, czy tam nie jest właśnie pokazany ten urząd takiego wiernego sługi, przez którego Pan zsyła na ten stary porządek plagi, które mają zniszczyć i zaprowadzić, że na gruzach tego porządku starego powstanie Królestwo Boże. Chciałbym powiedzieć, że jeszcze, że pewne też niebezpieczeństwo. Bo zazwyczaj, jak bracia tłumaczą tą przypowieść, to nie patrzą też na końcówkę. Ja myślę, że tu w tej końcówce, kiedy mówi, że komu więcej dano, o tego będzie więcej wymagano. Że ten wierny sługa może pobłądzić. Popiszę, że lecz ten, który nie znał, choć popełnić coś karygodnego, odbierze niewiele razów. Ten, który zupełnie tą zaniechał, to służę, bił, jadł, pił, upijał się, został wyrzucony i wyznaczono mu los niewiernymi, tak jak tu pisze. Że to wskazuje na to, że na tym urzędzie może dojść do odstępstwa. Jak popatrzymy na to, co świadkowie zrobili, to mi się wydaje, że w sposób taki ewidentny to widać. Ale też może być, że ktoś jakieś małe błędy tylko uczyni i Pan zachowuje takiego tego na tym urzędzie, a być może, że następca może to dopiero pokazać we właściwym świetle. Chciałbym na to zwrócić uwagę, że nie możemy tej przypowieści tylko do połowy tłumaczyć. Nie możemy z kontekstu wyrzucać, bo to byłoby niezgodne z zasadami badania Pisma Świętego. Ja myślę, że na tą przypowieścią można jeszcze wiele dyskutować i myślę, że jako badacze Pisma Świętego nie boimy się tego. Nie będzie to też dla nas żadną próbą wiary, próbą braterstwa. Żeby ktoś tam nie powiedział, że my się chwalimy w Białymstoku, ale myślę, że jak u nas nie dochodzi nigdy do takich walk, jak zacietrzewień, jak czasami byłem świadkiem. Bo my się z Boże lubimy, miłujemy. Byśmy za siebie życie oddali. Kiedy nawet dojdzie do różnych zdań, to ten gniew przemija wraz z tym dniem, kiedy to noc zachodzi na rozgniewanie nasze. Nie zachodzi. I dlatego myślę, że to, co powiedziałem, to będzie tylko takim zaczynem do tego, żeby Państwo dyskutowali, żebyśmy się cieszyli, że w takich szczęśliwych czasach nam przyszło żyć. Ja osobiście się bardzo cieszę, że moi rodzice pokonali te wszystkie bariery i przyszli do badaczy Pisma Świętego i tam znaleźli tą najpiękniejszą prawdę. Ja się urodziłem. Jak popatrzę na swoje życie, to z tej racji, że mieszkałem tam przy zborze cały czas,